Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest dr Paulina Metelska, specjalistka zdrowia publicznego, dietetyk, autorka publikacji naukowych na temat profilaktyki otyłości wśród dzieci i młodzieży, a także koordynatorka programu 6-10-14 dla zdrowia realizowanego przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku. Witam Panią, dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
Zacznijmy może od statystyk, Pani doktor. Jak to wygląda w naszym kraju, na świecie? Ile dzieci ma problemy z nadmierną masą ciała?
Polskie dane wskazują, że niemal 1/4 chłopców w wieku szkolnym ma nadmiar masy ciała. Spośród tych chłopców około 3% ma otyłość, czyli ten stan, w którym mówimy już o tak wysokiej masie ciała, która interpretowana jest, oceniana jest jako stan chorobowy. Te same badania dotyczące właśnie częstości występowania nadmiaru masy ciała u dziewcząt w wieku szkolnym mówią, że ten nadmiar masy ciała dotyczy około 10% dziewcząt i około 1,5% z tych dziewcząt ma ten stan chorobowy otyłość. Światowa Organizacja Zdrowia, mówiąc o częstości występowania otyłości na świecie, częstości występowania otyłości wśród dzieci, szacowała w roku 2016, że 41 milionów dzieci poniżej 5 roku życia ma nadmiar masy ciała. Bardzo niepokojące jest natomiast, że ten sam raport z 2016 roku wskazywał, że w ciągu najbliższych 5 lat liczba dzieci z nadmiarem masy ciała może się niemal podwoić i że w roku 2025 na świecie będzie żyło nawet około 70 milionów dzieci z nadmiarem masy ciała, dzieci przed 5 rokiem życia.
Skąd się biorą te problemy, że dzieci mają problem z nadmiarem masy ciała? Przecież nie zawsze to chyba chodzi o procesy chorobowe.
Zdarza się, że rzeczywiście nadmiar masy ciała jest konsekwencją jakiejś choroby. Natomiast najczęściej, i to trzeba sobie powiedzieć, nadmiar masy ciała jest tak naprawdę następstwem zaburzonej równowagi pomiędzy tym, ile dziecko przyjmuje energii spożytej poprzez pokarm, poprzez napoje, a ile tej energii wydatkuje poprzez aktywność fizyczną. Najczęściej właśnie przyczyną nadmiaru masy ciała są nieprawidłowe nawyki związane z odżywianiem i nieprawidłowe nawyki związane ze sposobem spędzania wolnego czasu, związane z aktywnością fizyczną. Oczywiście mają tutaj znaczenie predyspozycje genetyczne czy jakieś czynniki środowiskowe, natomiast największy wpływ jest właśnie związany z aktywnością fizyczną i z zachowaniami żywieniowymi.
Pani doktor, jak my mówimy o dzieciach poniżej 5 roku życia, no to zdecydowanie to jest jeszcze etap, kiedy dzieci są zależne od rodziców i czy to rodzice na jakimś etapie życia tego dziecka, wychowania popełniają błędy, czy oni może są nieświadomi, skąd to się bierze?
Bardzo często właśnie tak to wygląda, to znaczy rodzice nie do końca mają świadomość tego, jak powinno wyglądać żywienie dziecka. Bardzo często są również nieświadomi tego, czym są poszczególne produkty spożywcze, które wprowadzają do diety dziecka. Badania dotyczące sposobu odżywiania najmłodszych dzieci w Polsce, takich maluszków do 3 roku życia, mówią, że 75% dzieci przed 3 rokiem życia dostaje w swojej diecie za dużo cukru. W związku z tym tak, niestety, ale możemy powiedzieć, że problemem jest sposób odżywiania dzieci. Problemem jest to, że bardzo często rodzice nie do końca świadomie rozszerzają jadłospis dziecka, czy wprowadzają produkty, których w tej diecie po prostu nie powinno być.
Pani doktor, ale przecież na przykład nawet chyba w mieszankach dla dzieci, dla niemowląt już pojawia się ten cukier i składniki inne, których dziecko nie powinno dostawać, prawda? Wydawać by się mogło, że są to takie bezpieczne produkty, które powinny być jak najbardziej zdrowe.
Zdecydowanie tak powinno być. I też absolutnie nie możemy tutaj rodzicom zarzucać złej woli w niektórych krokach. Raczej wynika to z pewnego rodzaju nieświadomości dotyczącej tego, czym dany produkt jest naprawdę. Może też właśnie część rodziców ulega manipulacjom, którym są poddawani poprzez producentów żywności, którzy oczywiście chcą sprzedać swoje produkty spożywcze, no bo mają zupełnie inny interes w tym.
Nawet czasami na tych opakowaniach nie ma słowa cukier, tylko są różne inne zamienne określenia cukru.
Oczywiście, że tak. Pojawiają się nazwy chemiczne, które nie zawsze kojarzą nam się wprost z cukrem. Dokładnie tak jest. Bardzo wiele produktów sprzedawanych jest jako świetne źródło wapnia, jako idealny produkt na śniadanie, jako źródło bardzo dobrej energii. Te produkty sprzedawane są w taki sposób, żeby przekonać nas, przekonać rodziców o tym, że będą one wartościowym elementem diety dziecka i po prostu niektórzy rodzice ulegają pewnego rodzaju manipulacji i decydują się na produkt, którego w diecie dziecka nie powinno być. Bardzo często takimi produktami są na przykład dosładzane jogurty. Nabiał, który powinien być naturalny, który powinien być źródłem dobrej jakości białka, bardzo często jest źródłem ukrytego cukru. Ukrytego to znaczy takiego, którego rodzice nie uświadamiają sobie, podając dziecku na przykład dosładzane jogurty czy serki. Takich przykładów można by podać wiele, więc tutaj największą rolę odgrywa ten taki brak świadomości dotyczącej tego, czym jest produkt naprawdę.
A jeśli chodzi o nawyki żywieniowe, bo to, co wynosimy z rodziny, z przeszłości swojej, też pewnie ma znaczenie. Takie nawyki się dziedziczy i później wdraża też w swoim domu wobec swoich dzieci.
To na pewno. Dzieci na pewno uczą się przez naśladowanie. Dużo skuteczniejszą metodą nauczenia dziecka jakiegoś zachowania jest nie tyle powtarzanie wielokrotne, co dziecko powinno zrobić, a tak naprawdę pokazanie, jak powinno coś wyglądać, czy w jaki sposób rodzic to wykonuje. To będzie miało miejsce przy wdrażaniu zdrowych zachowań, czyli namówimy dziecko do tego, żeby jadło śniadanie, nie tłumacząc mu wielokrotnie, że ty masz jeść to śniadanie, tylko siadając z dzieckiem i to śniadanie jedząc. I to niestety w bardzo podobny sposób działa przy dziedziczeniu zachowań nieprawidłowych. Jeżeli rodzice sami mają nieprawidłowe zachowania żywieniowe, jeżeli sami są mało aktywni fizycznie, to ich dzieci prawdopodobnie drogą obserwacji, naśladowania przejmą te same nawyki, czy żywieniowe, czy związane z aktywnością fizyczną. Mówi się, że nawyki kształtują się przez około pierwszych 6-8 lat życia, a potem są powielane. Więc jeżeli jakieś nawyki u dzieci się utrwalą, to prawdopodobnie będą one również, jeżeli nie zostaną w sposób świadomy zmodyfikowane, będą również przekazane kolejnemu pokoleniu. Jeżeli dziecko widzi, że rodzice mają styl spędzania wolnego czasu aktywny, że zamiast siadać na kanapie i oglądać telewizję, rodzice ubierają się i wychodzą na spacer, wychodzą na rower, wychodzą pobiegać, to prawdopodobnie dziecko będzie brało również czynny udział w tych aktywnościach fizycznych. Będzie również się uczyło, że czas można spędzać aktywnie, że jest to naturalny sposób spędzania wolnego czasu. To nie musi od razu kojarzyć się z treningiem, ze sportem, a raczej chodzi o wykształcenie w dziecku potrzeby ruchu. I to zdecydowanie jest dziedziczone rodzinnie, jest wpajane w taki naturalny sposób funkcjonowania rodziny.
A czy dzieci są zagrożone tak zwanymi chorobami cywilizacyjnymi? Pytam o to dlatego, bo wiele osób może myśleć, że te choroby dotyczą dorosłych i wiążą się z wiekiem. A jak jest w rzeczywistości?
Rzeczywiście kilka lat temu tak było, że te choroby, które nazywamy chorobami cywilizacyjnymi, czyli te będące następstwem, konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego, przypisywaliśmy osobom starszym. Natomiast właśnie ze względu na to, że ten postęp cywilizacyjny dotyka tak naprawdę wszystkich, mamy bardzo łatwy dostęp do przetworzonej żywności, mamy bardzo dużo ułatwień komunikacyjnych, które pozwalają nam unikać aktywności fizycznej, że te choroby cywilizacyjne, te następstwa rozwoju cywilizacyjnego obserwowane są u coraz młodszych pacjentów, więc tak, zdecydowanie dzieci też narażone są na choroby cywilizacyjne i występowanie nadmiaru masy ciała u dzieci jest jednym z czynników, który predysponuje do pojawienia się chorób cywilizacyjnych. Także zdecydowanie dotyczą dzieci, niestety dotyczą coraz młodszych dzieci i trzeba mieć tego świadomość, że chorób cywilizacyjnych można uniknąć poprzez świadome wdrażanie pozytywnych zachowań, czy to związanych z aktywnością fizyczną, czy związanych z prawidłowym odżywianiem.
Jak długo realizowany jest program 6, 10, 14 dla zdrowia? Kto jest tym programem objęty i jakie są jego dotychczasowe efekty? Pani jest jedną z osób, która ten program, ten projekt realizuje. Proszę nam o nim opowiedzieć.
Program 6, 10, 14 dla zdrowia jest realizowany przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne nieprzerwanie od roku 2011. Program jest w całości finansowany ze środków miasta Gdańska. Skierowany jest do mieszkańców Gdańska, do mieszkańców miasta Gdańska. Taką grupą docelową są dzieci między 6 a 14 rokiem życia. Intensywnie jako Uniwersyteckie Centrum Kliniczne współpracujemy z Gdańskim Ośrodkiem Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień, który od wielu lat prowadzi w Gdańsku programy profilaktyczne dla dzieci, dla młodzieży. Wspólnie pracujemy nad tym, żeby dotrzeć do jak największej grupy dzieci pomiędzy 6 a 14 rokiem życia, żeby wśród tych dzieci przeprowadzić badania przesiewowe, czyli takie badania, które pozwolą nam wyselekcjonować te dzieci, które mają nadmiar masy ciała w postaci nadwagi bądź otyłości, i staramy się zaoferować dzieciom, rodzinom takie kompleksowe wsparcie, które pozwoli powrócić do prawidłowej masy ciała. Takie wsparcie, które pozwoli zredukować nadwagę czy zredukować otyłość. Pracujemy w takim modelu interdyscyplinarnym. Każdy nasz młody pacjent, który jest włączony do programu, jest obejmowany opieką zespołu interdyscyplinarnego. Jest pod opieką pediatry, specjalisty aktywności fizycznej, dietetyka, psychologa, i wspólnie cała rodzina wraz ze specjalistami pracują nad tym, żeby zmienić nieprawidłowe zachowania dotyczące zarówno aktywności fizycznej, jak i żywienia. Naszym celem, takim, do którego dążymy wraz z rodzinami, z którymi pracujemy, jest to, żeby uświadomić sobie, jakie błędy w takim codziennym stylu życia są popełniane, jakie zachowania są nieprawidłowe i które przez to, że są nawykami, że są takimi codziennymi zachowaniami, przyczyniają się do rozwoju nadmiaru masy ciała. Zależy nam na tym, żeby te zmiany wprowadzane były w całej rodzinie, żeby były systematyczne. One nie muszą być jakieś takie bardzo szybkie czy spektakularne. Zależy nam raczej na tym, żeby były trwałe, żeby zachodziły czasami spokojniej, wolniej, natomiast żeby wchodziły w taki naturalny sposób funkcjonowania rodziny. Jakie mamy efekty? Pracujemy tą metodą, tak jak powiedziałam, od 2011 roku. 3/4 pacjentów, którzy wchodzą do programu, którzy włączani są w tą opiekę specjalistyczną, poprawia swoje wyniki, to znaczy redukuje nadmiar masy ciała. Bardzo często wraca do prawidłowej masy ciała. Co bardzo ważne, te zmiany dotyczą całych rodzin, poprawiają swój sposób odżywiania, wprowadzają zdrowe produkty spożywcze, wprowadzają zdrowe nawyki żywieniowe. Obserwujemy też zmiany dotyczące właśnie aktywności fizycznej. I obserwujemy zmiany dotyczące poprawy kondycji dzieci, które u nas w programie są, ale też taką zmianę postawy, większą otwartość właśnie do aktywnego spędzania czasu, dostrzeżenie wartości płynącej z aktywnego wspólnego spędzania czasu. Także te zmiany traktujemy, uważamy za bardzo pozytywne i pożądane.
A dzieciom jest trudniej zrzucić zbędne kilogramy niż osobie dorosłej?
Wydawać by się mogło, że nie, że jest wręcz przeciwnie, że dzieciom może być nawet troszeczkę łatwiej ze względu na to, że cały czas są w procesie wzrostu. Więc bardzo często redukcja nadmiaru masy ciała nie wymaga od dziecka nawet takiego czegoś, co nazwalibyśmy chudnięciem, czyli zmniejszaniem masy ciała. W bardzo wielu przypadkach do redukcji nadmiaru masy ciała wystarczy przez pewien czas utrzymywanie masy ciała na tym samym poziomie, bo dziecko cały czas rośnie, cały czas się rozwija i czasami po prostu utrzymanie masy ciała, powstrzymanie jej przyrostu wystarcza, żeby zredukować nadmiar masy ciała u dziecka. I jest jeszcze jeden element. Bardzo ważne jest to, że tutaj odpowiedzialność może być ponoszona również przez rodziców. Rodzice mogą w taki sposób pomóc dziecku, stworzyć warunki w domu, żeby dziecko nie odczuwało, że jest odchudzane, jakkolwiek potocznie to brzmi, rodzice mogą, powinni, tworzą wsparcie dla dziecka w warunkach domowych po to, żeby wspólnie zdrowo się odżywiać, aktywnie spędzać czas i przez to też mogą ułatwić dziecku przejście przez proces redukcji nadmiaru masy ciała.
Doktor Paulina Metelska, specjalista zdrowia publicznego, dietetyk, autorka publikacji naukowych na temat profilaktyki otyłości wśród dzieci i młodzieży. Do rozmowy wracamy, proszę Państwa, po 11:30.
Bądź zdrów! Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam po przerwie. Ze mną jest dr Paulina Metelska, specjalistka zdrowia publicznego, dietetyk, autorka publikacji naukowych na temat profilaktyki otyłości wśród dzieci i młodzieży z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Witam Panią ponownie.
Dzień dobry, witam ponownie.
Jeśli nie chcemy problemów z nadwagą u dziecka, to jak powinniśmy działać? Od najmłodszych lat, od momentu urodzenia już właściwie o tym powinno się myśleć?
Jak najbardziej. Obecna wiedza wskazuje, że na stan zdrowia dziecka ma wpływ okres prenatalny. To, jak przebiegała ciąża, jak wyglądał sposób odżywiania matki w ciąży. Możemy powiedzieć więcej, że ma znaczenie nawet wcześniejsze życie matki. Ma znaczenie, w jaki sposób matka się odżywiała, co jadła w momencie, w którym karmiła dziecko piersią, ale również, już przechodząc bezpośrednio do karmienia dziecka, jak wyglądał proces rozszerzania diety dziecka, jak wyglądały pierwsze produkty oferowane dziecku, czy były one podane we właściwej kolejności, czy były właściwe jakościowo. To wszystko ma znaczenie i kształtuje tak naprawdę późniejsze preferencje smakowe dziecka.
Ja tak sobie myślę, że wiele kobiet w ciąży i zaraz po urodzeniu dziecka w czasie karmienia piersią odżywia się naprawdę zdrowo, chcąc przekazać swojemu dziecku jak najlepsze składniki, żeby ono się rozwijało prawidłowo. Potem jak dziecko zaczyna jeść samo, no to czasami bywa z tym już chyba różnie, prawda? Bo niektórzy gotują, niektórzy kupują gotowe jedzenie. Co Pani by poradziła? Czy to gotowe jedzenie rzeczywiście to jest najlepsza rzecz, którą możemy naszemu dziecku zaproponować?
Najlepsze zawsze jest to, co wiemy, czym jest. Więc każdy posiłek, który przygotujemy samodzielnie, którego będziemy znali składniki, którego będziemy wiedzieli, jak wyglądał proces przygotowywania, prawdopodobnie będzie lepsze niż gotowe jedzenie. Dlatego, że jesteśmy w stanie wylistować każdy składnik, który wrzuciliśmy do garnka, do przygotowania tego posiłku. Problem z żywnością taką gotową polega na tym, że nie zawsze wiemy, co zostało do tego produktu dodane. Możemy oczywiście przeczytać etykietę, ale często jest ona dla nas bardzo skomplikowana. Trudność również polega na tym, że żywność taka gotowa do spożycia jest zazwyczaj mocno przetworzona. A bardzo ważne jest, żebyśmy jedli posiłki świeże, jak najmniej przetworzone, bo są one wtedy dużo bardziej korzystne dla organizmu.
Niektóre dzieci pewnych rzeczy nie chcą jeść. Z czego to może wynikać, że na przykład nie lubią warzyw i to jeszcze dodatkowo zielonych warzyw?
Kształtowanie nawyków żywieniowych na pewno jest procesem wieloletnim. Na pewno jest procesem wymagającym bardzo dużego zaangażowania rodziców. Na pewno jest też procesem, który nie kończy się na etapie rozszerzenia diety dziecka po raz pierwszy. Bardzo często obserwujemy u dzieci takie pojawiające się na różnych etapach rozwoju bunty i tak jak właśnie Pani powiedziała, dziecko, które wcześniej jadło warzywa, nagle zaczyna ich odmawiać. Nie chce jeść jakichś określonych produktów. Więc tutaj na pewno bardzo ważna jest cierpliwość rodzica, który musi być przygotowany właśnie na sprzeciw ze strony dziecka. Musi być przygotowany też na to, że właśnie trzeba czasami dwa razy, czasami trzy razy w życiu dziecka przeprowadzić po raz kolejny proces rozszerzania diety. Tak jak powiedziałam wcześniej, nawyki żywieniowe kształtują się przez około 7-8 lat życia, potem są powtarzane, powielane, więc jest bardzo ważne, żeby te nawyki ukształtować w sposób prawidłowy. Trzeba sobie powiedzieć, że potem może pojawić się bunt u nastolatka, który nie będzie chciał pewnych produktów spożywczych spożywać. Najczęściej bunt pojawia się u około 6-7-latka w momencie, w którym zmienia się sposób odżywiania, kiedy wchodzi odżywianie szkolne, inne niż przedszkolne i tutaj pojawia się sprzeciw ze strony dziecka, co jest bardzo ważne, rodzice tak naprawdę muszą przez cały ten czas dawać dobry przykład, to znaczy te produkty, których dziecko nie chce jeść, a w ocenie rodziców są produktami wartościowymi, powinny być cały czas dostępne, powinny być przez rodziców spożywane. Ważne jest również, żeby, no właśnie, akceptować sprzeciw dziecka, nie zmuszać dziecka do jedzenia produktów, których nie chce, po to, żeby nie spowodować efektu zupełnie przeciwnego, czyli wzbudzić w dziecku taką niechęć, która będzie niemożliwa do pokonania, ale co bardzo ważne, zadbać o to, żeby produkt, który aktualnie nie jest akceptowany, był w pobliżu, był w zasięgu. Czyli jeżeli dziecko nie chce jeść warzyw, to nie może być tak, że my będziemy akceptować całkowicie, że dziecko nie chce jeść warzyw i te warzywa nie będą się nawet na stole pojawiały. Wręcz przeciwnie, one muszą być położone na stole, muszą być, jeżeli dziecko się na to zgodzi, nawet leżeć na talerzyku dziecka, nawet jeżeli będą niezjedzone, nawet jeżeli nie będą dotykały innych akceptowanych produktów. Natomiast dziecko powinno się z nimi oswajać, powinno mieć możliwość, że jeśli poczuje w sobie gotowość, to ten produkt jest łatwo dostępny. No i tak jak powiedziałam, ważne są metody małych kroków. Ważne jest, żeby zachęcać dziecko do spróbowania, nie w sposób nachalny, ale delikatnie, akceptować małe kęsy. Bo czasami za dużo chcemy naraz. Czasami chcemy, żeby dziecko zjadło od razu cały liść sałaty, a tak naprawdę ogromnym sukcesem będzie, jeżeli ugryzie wielkość sałaty, wielkości, nie wiem, paznokcia i to trzeba już uznać za sukces. Więc tutaj cierpliwość rodzica przy rozszerzaniu jadłospisu jest bardzo duża, bardzo ważne jest przygotowanie na to, że ten jadłospis możliwe, że będzie trzeba rozszerzać kilka razy w życiu dziecka. I jeżeli natomiast rzeczywiście będzie się pojawiał sprzeciw ze strony dziecka dotyczący jakichś określonych grup produktów, jakiejś określonej konsystencji produktów, warto sprawdzić, czy nie jest to związane z jakimś zaburzeniem karmienia występującym u dziecka. Natomiast to na dalszym etapie, po tym, jak przekonamy się, że rzeczywiście nie jesteśmy w stanie samodzielnie, w sposób spokojny rozszerzyć jadłospisu dziecka.
Teraz nie mamy wprawdzie tego problemu, bo mamy pandemię i lokale są zamknięte i nie chodzimy do restauracji, ale możemy zamówić potrawy również z restauracji czy z barów. I jak spojrzymy tam w menu dla dzieci, to przeważnie są jakieś takie rzeczy smażone, kurczaki, tak, ewentualnie paluszki rybne. Dzieci powinny jeść to co rodzice, czy powinno się korzystać właśnie z tych dań dla dzieci w Pani opinii?
W mojej opinii zdecydowanie dzieci powinny jeść podobne rzeczy jak rodzice. No bardzo ciekawą rzecz Pani zwróciła uwagę, czyli to, że to menu dziecięce zazwyczaj jest oferowane w taki sposób, że są tam wymienione produkty, których raczej nie zaleca się dzieciom. Produkty panierowane, produkty smażone, z jakiegoś powodu oferowane są jako produkty dedykowane dzieciom i dzieci prawdopodobnie chętnie by je zjadły, natomiast no, nie są to produkty zalecane. Rodzice dla siebie wybierają inne produkty i warto zachęcać również dzieci do korzystania z tej takiej oferty, niekoniecznie przygotowanej pod kątem dzieci ze względu na przekonania restauratorów. Warto zadbać, żeby porcja była dostosowana do dziecka, bo dziecko nie powinno zjeść tyle, ile jego rodzic, natomiast raczej nie korzystałabym z menu dziecięcego.
Sporo mówiłyśmy tutaj o nadmiarze masy ciała, ale co mamy zrobić, jeśli nasze dziecko generalnie je bardzo mało i niechętnie? Jest po prostu tak zwanym klasycznym niejadkiem. Dla wielu rodziców to jest też powód do niepokoju. I jak to jest tak naprawdę z tymi niejadkami?
Tutaj myślę, że warto ocenić, czy dziecko jest niejadkiem naprawdę, czy jest niejadkiem w perspektywie rodziców. Tak może zabrzmi to śmiesznie, natomiast warto w tym wypadku ocenić, ile rzeczywiście dziecko w ciągu danego dnia spożywa, ilu w ciągu dnia spożywa posiłków, produktów i warto również ocenić, jak wygląda masa ciała dziecka. W przekonaniu rodziców bardzo często jest tak, że liczą się posiłki zjadane, że tak powiem, przy stole. Czyli liczy się śniadanie, liczy się obiad, liczy się kolacja. Nie są liczone te posiłki zjadane gdzieś w biegu. Jogurcik złapany do ręki, jakaś kanapeczka gdzieś w przelocie zjedzona, czy jakiś inny produkt, który rodzice nazwą przekąską. Warto tutaj zrobić taki rachunek sumienia dotyczący tego, ile dziecko naprawdę zjadło w ciągu dnia. Czy rzeczywiście jest niejadkiem, czy może nie chciało zjeść obiadu, dlatego że przed obiadem zjadło jabłuszko, wypiło szklankę mleka i jeszcze zjadło jakąś inną przekąskę i po prostu siadając do obiadu nie potrzebowało tego posiłku. Jeżeli rzeczywiście ilość spożywanych pokarmów będzie niewystarczająca, jeżeli rzeczywiście u dziecka będzie występował problem z niedowagą, to w tym wypadku warto skonsultować się z lekarzem, porozmawiać o tym i wtedy trzeba reagować. Natomiast poprzedziłabym to taką realną oceną, czy dziecko rzeczywiście mało je, czy zjada inne rzeczy niż my byśmy jako rodzice chcieli, żeby zjadało w większej ilości.
Na rynku są takie syropy albo suplementy na apetyt, tak w cudzysłowie, dla niejadków. One pomagają, rzeczywiście warto z tego skorzystać?
Zanim wdrożyłabym taki produkt zwiększający apetyt, wydaje się, że warto jest dokonać oceny sposobu odżywiania dziecka. Warto również przed wdrożeniem takiego produktu, syropku, ocenić, czy w jadłospisie dziecka nie ma produktów, które tłumią jego apetyt. Bardzo często jest tak, że nadmierne spożycie słodyczy czy słodkich produktów ogranicza apetyt dziecka do jedzenia innych wartościowych produktów spożywczych. Więc może nie będzie potrzebne wdrażanie żadnego specjalnego produktu, a po prostu ograniczenie słodyczy w diecie dziecka, co zwiększy również otwartość na inne, bardziej pożądane produkty w diecie. Więc w pierwszej kolejności potrzebna jest taka ocena sposobu odżywiania dziecka, bo może się okazać, że żaden wspomagacz, żaden suplement diety nie będzie potrzebny.
A jakby teraz miała Pani poradzić, bo jesteśmy w przededniu świąt wielkanocnych, co z tego wielkanocnego stołu tak naprawdę nie powinno trafić na talerz małego dziecka?
Kluczowa ocena w kontekście naszego polskiego świętowania to jest zwrócenie uwagi na to, że mamy tendencję do przygotowywania bardzo dużych ilości jedzenia. Więc może nie typowałabym jakiegoś konkretnego produktu, który nie powinien trafić na talerz dziecka. Zwróciłabym raczej uwagę na to, żeby na ten talerz nie trafiało wszystko po kolei, co się pojawia. Że święta to jest też czas, w którym powinniśmy pamiętać o tym, ile pożywienia potrzebuje nasz organizm. Warto też zwrócić uwagę na to, że w trakcie świąt mimo wszystko pozwalamy sobie na produkty słodzone, na domowe ciasta, na mazurki. W tym wypadku zwróciłabym uwagę na to, żeby jednak ograniczyć ilość przygotowywanych ciast, żeby planując święta przygotować je w taki sposób, żebyśmy potem przez kilka dni po świętach nie czuli się zobowiązani dojadać wszystkiego, co nam ze świąt zostało.
I tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy program o zdrowiu. Bardzo dziękuję dr Paulina Metelska, specjalista zdrowia publicznego, dietetyk, autorka publikacji naukowych na temat profilaktyki otyłości wśród dzieci i młodzieży, koordynatorka programu 6-10-14 dla zdrowia realizowanego przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, była moim i Państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
A Państwu dziękuję za uwagę, wesołych świąt i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Bądź zdrów! Porady w Radiu Gdańsk.